Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witamy Państwa.
Magda Jasińska.
Ewa Dąbska.
Dzisiaj będzie sporo muzyki, ale zanim zabrzmi muzyka na naszej antenie, to spotkanie z profesorem Pawłem Radzińskim, do którego doszło kilka dni temu, we wtorek dosłownie. I profesora pytałam, zanim opowiedział o kolejnym turnieju kameralnym, który już przed nami niedługo. To będzie naprawdę, powiedziałabym, wręcz maraton, bo tyle zespołów się zgłosiło, że nawet część trzeba było po prostu odprawić z kwitkiem. To porozmawiamy sobie przede wszystkim o poziomie artystycznym młodych muzyków.
Było dużo różnych, rozpocząłem od takich regionalnych przesłuchań młodych adeptów, czwarta, piąta klasa szkoły podstawowej, całe Podkarpacie, 320 albo 340 dzieciaków, więc bardzo dużo doświadczeń, obserwacji.
Ciekawe. I te obserwacje nie są najbardziej optymistyczne, jak się okazuje.
Nie są, ale to ja nie myślę, że po prostu we wszystkim nam jest potrzebna pewna korekta, pewna diagnoza i żywe spojrzenie. Szkolnictwa chyba nie da się ustawić w taki sposób, przynajmniej artystycznego, nie należałoby ustawiać w sposób rygorystyczny. Rygorystycznie wymagany winien być artyzm, że nauczyciele lubią to, co robią, mają możliwość rozwoju i gdzieś jakaś kwestia chyba zaufania, wie pani. Ludzie nie wychodzą chyba z złymi założeniami. Jeżeli idą uczyć dzieci, to ja tutaj, tak jeżeli można, wrócę do pewnego trendu. Dlaczego o tym wspominam, wie pani? Dlatego wspominam o tym, ponieważ dwa lata temu w Łańcucie, troszeczkę, i powiem uczciwie, wystąpiłem z wykładem dla pedagogów będącym tam na kursie pedagogicznym, który towarzyszy zawsze całemu festiwalowi i kursowi, z tematem przekształcenie idei artystycznej w realny świat dźwięku. I to nie był wykład, który miał abstrakcyjnie uderzyć w tychże słuchaczy, tylko z pewnym przygotowaniem. Ja przedstawiłem sprawę, że ponieważ państwo na co dzień w szkołach macie tyle obowiązków dodatkowych oprócz uczenia, wszystkie sprawozdania i tak dalej, a moi koledzy świetni już państwu naświetlili kwestie aparatu, gry, kwestie repertuaru, ja chciałbym zwrócić uwagę na ważność tego, co państwo robicie, że państwo jesteście częścią sztuki. Muzyka jest częścią sztuki. No i zrobiłem taki wywód, właściwie krótki, ale gdzieś tam od czasów greckich, od czasów idei, jak to się powtarzało i jaką i po prostu najważniejsze jest to, żebyście państwo uczyli kochać dzieci to, co robią. Mój wykład cieszył się 150% niezrozumieniem. Oni czekali na jakieś...
Na receptę.
Na receptę, tak. Na receptę. Kaszpirowski. Położy rączki i wszyscy są zdrowi.
Zrobisz to i to i wyjdzie ci to.
I wyjdzie to, tak. Ja wiem, tak nie ma tego. A poza tym, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nasz świat jest tak w tej chwili technologicznie rozwinięty, że my chcąc, nie chcąc włączyć lodówkę, pralkę, telewizor, nabywamy te technologiczne umiejętności.
Musimy,
tak, to po prostu. Przy tej okazji troszeczkę zanika nasza intuicja, nasze poszukiwanie wyobraźni, nasze poszukiwanie, tak jak Grecy, zresztą to powtarzam w kółko, Grecy mówili, idee są niezmienne. Nasz stosunek do nich się zmienia. I jeżeli my nie będziemy... A tym uczuciem, myślą, uczuciem, właściwie odróżniamy się od otaczającej nas przyrody. No nie będzie więcej. Ja tutaj u pani powiedziałem tak na ostatnim spotkaniu, troszeczkę pół żartem, pół serio, że człowiek biały jest leniwy, rozleniwił się. Ale wie pani, coś w tym jest, bo z kolei, ale to jest z drugiej strony, to jest pewnego typu fatalizm. Fatalizm dlatego, że żeśmy poddali się temu, że już nie dorównamy Leonardowi, nie dorównamy Vivaldiemu i nie dorównamy Chopinowi. A to już tam, czort, to już róbmy swoje tak, jak wyjdzie. My musimy się próbować podciągać i udoskonalać, dlatego że to jest bez tego magnesu magnetycznego ciążenia, po prostu będziemy szarzeć. Będziemy szarzeć jako osobowości i kontakty nasze międzyludzkie będą coraz bardziej machinalne lub jak często widzimy, ile potrafimy się, jak często potrafimy spotykać się z pewną typą czy agresją, czy obojętnością. Ona znikąd się nie bierze, bo dlatego, że każda dobra myśl, każde dobre działanie buduje dalsze, każde złe buduje dalsze. Nic nie zostaje właściwie, jak to się, w przyrodzie nic nie ginie, jak to się mówi w przysłowiu. Dlatego rola sztuki jest niezwykle ważna, żeby uwrażliwiać ludzi, nie przyklaskiwać, nie grać tylko do tańca i do różańca, jak to się mówi, ale budzić pewną refleksję. Zresztą cała historia, jak się przejmie historia sztuki, to jest historia pewnego fermentu, gdzie kolejni zaprzeczali poprzedniemu pokoleniu, wyciągając nauki z poprzedniego, szukali nowych rozwiązań i nowych estetycznych itd. I więc to jest niezwykle ważne.
No tak, tylko że chcemy, żeby dzieci były zarażone i żeby lubiły to, co robią, no ale żeby one to polubiły, to też muszą właśnie wykładowcy lubić to, co robią.
No więc dlatego ten program, który był tutaj o artyzmie, jest niezwykle ważny. Dlatego, że uważam, że akademickość wykształcenia jest podstawą, bazą i obowiązkiem. Ale oprócz tego musimy mieć w sobie, być może w sobie artyzm jako pedagodzy. Mhm. Być może sami, i tak jak powiedziałem, artyzmu nie da się nauczyć. Artyzmem można tylko zarazić. I właściwie bez tego nie wypuścimy poza bramę szkoły czy w życie ludzi, którzy będą się tydzień. Otrzymałeś, nie dziękuj, ale przekaż dalej.
Tak jest.
Przekaż dalej po
prostu.
Sztafeta, tak, że no, pokaż innemu, że to gra. No, wie pani, ja sobie zdaję doskonale sprawę z utrudnień. Tak jak powiedziałem, no, szkoły są rozliczane z wszystkich działań, konkursy, osiągnięcia, ale czy lekarz, który po prostu dokona udanej operacji w powiatowym szpitalu, jest gorszym lekarzem, który dokona tak samo tej samej operacji w Warszawie? Niekoniecznie. Ale się liczy, ale to był konkurs nagle, a ten był w Nowym Jorku, więc ten jest niewart, a tamten jest. Nie wszystko da się tak w ten sposób
zmierzyć.
Dlatego, że no nie każdy musi być artystą, nie każdy musi być profesjonalistą, nazwijmy w sztuce, równym Leonardowi czy równym Chopinowi.
Może i nawet dobrze, że nie każdy.
Nie każdy, tak, bo to byłby świat perfekcyjnie zbyt skażony. A właśnie ta chęć dosięgania jakiejś idei jest istotna.
Panie profesorze, zbliża się wielkimi krokami turniej kameralny.
No właśnie tutaj ja byłem troszeczkę popularyzować turniej i mam tutaj takie filmiki i we Włoszech, i w Hiszpanii. Będzie turniej międzynarodowy, będzie też właśnie tutaj dla porównania kolega, który uczył całe życie w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili w Indiach, uczy i ma całe pokolenie 30 iluś tam pianistów zapalonych do tego, co robią. 5-6 z nich zagra nie na konkursie kameralnym, oni zagrają w koncercie towarzyszącym i no to będzie ciekawe zobaczyć, że te dzieciaki strasznie, bo to nie jednostka, jednostka gdzieś zawsze wyrośnie, ale tam 5-6 czy 7 przyjedzie i oni są zarażeni tym. Oni są zarażeni, dokąd oni dojdą. Czy oni zostaną chorowicami? Ja też w to wątpię, ale po prostu to nie to o to chodzi. To
nie
o to chodzi. Może zostaną, może to, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni w tej chwili w swoim środowisku, w swoich, nazwijmy to, zapóźnionych gdzieś w kulturze muzycznej, europejskiej środowiskach, oni się dzielą swoją radością, swoją umiejętnością, swoim przekazem.
Ale nie ma pan problemu ze ściągnięciem uczestników na turniej?
Nie, odwrotnie, wie pani, musieliśmy zamknąć listę i odmawialiśmy dlatego, że uczestnictwa, dlatego, że no, koledzy jurorzy są później.
Moce przerobowe są takie,
tak, jak takie, jakie są, tak, więc musiałem zrobić dokładny taki stelaż czasowy i musimy tego pilnować.
To ile zespołów zgłosiło się i zostało przyjętych?
Dopuściliśmy 57 zespołów. No jest liczba, w zeszłym roku żeśmy dopuścili właśnie 64 czy tam, no ale to już nie dało się tego.
I co oni muszą pokazać?
No wie pani, muzyka kameralna jest krwioobiegiem centrum właściwie muzyki, bo to każdy musi być profesjonalny indywidualnie, ale później musi te swoje umiejętności zjednoczyć w przekazie z innymi. I tutaj nie ma dyrygenta, który na bieżąco koordynuje i oni reagują. Oni muszą sami tworzyć na scenie w danym momencie swoje dzieło. I to jest niezwykle, niezwykle piękne, więc nie rozmawiamy w ogóle o kwestii, w tej kwestii profesjonalizmu, dlatego że to będą zespoły, mam 200% przekonanie, nie 100%, profesjonalne, technicznie, technologicznie. Kwestia stylu, kwestia przekazu muzycznego. Szukamy artystów, szukamy artyzmu. Bo nieraz, nieraz jedna fraza, czy nieraz jeden akord wnosi więcej, aniżeli 10 godzin słuchania muzyki.
Na te przesłuchania można przyjść?
No zapraszamy. Oczywiście przesłuchania są otwarte i 21 wieczorem o 19.30 będzie taki koncert, chcę go nazwać. Miałem, wie pani, pokażę pani zdjęcie, miałem takie zdjęcie chłopca ze skrzypcami po takiej zniszczonej ulicy idącego. No niestety nie wiadomo, czy możemy to wykorzystać do afisza. I miało być, chciałem nawiązać do Per Aspera Ad Astra, jak, czy kropki Ad Astra. Pokazać, jak tacy mali, no bo to właściwie zdjęcie z 36 roku, ale z jakiejś książki, nie wiem, czy nie mamy, wydawnictwo się nie odzywa, nie ma. Więc będę musiała zmienić troszeczkę koncepcję i nazwy. Będzie chyba nazwa jakaś typu Gwiazdy proponują. To są jakieś takie...
Czyli zamienicie się miejscami.
Zamienimy się miejscami. Co prawda to będzie mała cząstka taka, że kolega kompozytor, który będzie i pianista, który będzie w komisji, napisał utwór Fantazje na skrzypce, fortepian i orkiestrę kameralną, pamięci Tsunami i pamięci Mozarta. Te dwie rzeczy zagramy na początku, a później już wpuścimy tych młodych pianistów, żeby podzielili się z nami radością swojego muzykowania. Także to myślę, że to będzie wielkie, wielkie święto i dla wszystkich, dla nich. Ja wie pani, jestem w stałym kontakcie w organizowaniu tego ich przyjazdu, wizy, bilety, te wszystkie sprawy kilkakrotnie, kilka razy dziennie muszę, no organizacyjnie do objęcia jest dużo spraw, więc dla nich, że przyjadą i wystąpią później jeszcze w paru miejscach w Europie, ale że pretekstem do przyjazdu była Bydgoszcz, no dla nich jest to wielkie, wielkie wydarzenie, a dla nas no też będzie wyzwaniem inspirującym zobaczyć, że świat jest jednak, bo tak pani mówi, że pesymistycznie, nie pesymistycznie, to się zmienia, gdzieś jest lepiej, gdzieś jest gorzej, gdzieś jest dzień, gdzieś jest noc, gdzieś jest wiosna, gdzieś jest zima, więc...
Czekajmy tego dnia.
Tak, po prostu ja myślę, że nieraz przypadkowo, być może na tym koncercie będzie ktoś, kto usłyszy takich małych i z tego jakimś pewnym ciągiem się pojawi gdzieś... I w Bydgoszczy, czy u nas ktoś w przyszłości, kto będzie chciał kontynuować. No to tylko to co powiedziałem, pamiętam, artyzmu nie da się zdefiniować. I całe pokolenia, to przecież kilka wieków Włoch, to był artyzm w powietrzu. Ale inspirowali. Na koniec wyszła muzyka, zaawansowane skrzypce. Właściwie skrzypce, wie pan, jako instrument. To był rezultat świetnego malarstwa, pojęcia proporcji. Skrzypce nie powstały z niczego, bo to tak się zrobi. Cały kształt skrzypiec jest przecież jakąś wielką tajemnicą, że coś takiego, tego typu zostało dopracowane. I jak się spojrzy na te stare instrumenty, nie ujmując nic oczywiście nowym, to są dzieła sztuki, dzieła proporcji, dzieła misterium, właściwie misterium pracy, gdzie rzeźbiono te płyty, gdzie pieszczono każdy szczegół i w lakierze. Więc na koniec przyszedł Vivaldi, nie tylko Vivaldi, Tartini, cała włoska szkoła, barok włoski, który zapłodnił później praktycznie i no, Jana Sebastiana. Jan Sebastian przerabiał Vivaldiego, się na Vivaldim właściwie uczył. Więc tam nie było pewnie typu szkół, przepisów. Po prostu było zarażanie się, była dyskusja, był, nazwijmy to, ferment, pewien ferment środowiskowy, który tworzył pozytywne, tak pozytywne i chwalebne dla kultury działania.
Profesor Paweł Radziński, świetny skrzypek i kameralista, i twórca, i szef zespołu kameralnego, no i organizator wielu imprez, o których mówimy, i o tym turnieju, który ma tylu chętnych też.
To teraz spotkanie z, ponieważ w Śniadaniu z Muzami dzisiaj było spotkanie z Kubą Jakowiczem, który w miniony piątek gościł w Filharmonii Pomorskiej, to padłyśmy na pomysł, żeby Państwu zaprezentować jego tatę. To porównanie zawsze jest, mimo że Kuba Jakowicz już istnieje na estradach Polski i świata od 20 lat, to zawsze dochodzi do tego porównania i myślę, że te pierwsze kilka sekund, kiedy pojawia się na estradzie, to jest to porównanie, jeżeli nawet niesłowne, to w naszych umysłach, jaki on jest podobny do ojca, bądź też nie.
No tak, no Krzysztof Jakowicz jest legenda polskiej wiolinistyki, wspaniały człowiek, który ma no, umiejętności nieprawdopodobne i to w różnych klimatach muzycznych. Właśnie za chwilę po rozmowie z nim, przypomnieniu rozmowy, posłuchamy tang. Wydawałoby się, że skrzypek taki poważny to się w taki repertuar nie bawi. A okazuje się, że się bawi i to jak wspaniale.
W Japonii i widziałem taki program poświęcony Astorowi Piazzolli, 6-godzinny, w którym występował on, w którym występowali muzycy argentyńscy i nie tylko, i między innymi pan Kremer, Gidon Kremer, który grał tanga zaaranżowane dla niego. No i byłem absolutnie oczarowany, zachwycony, kupiłem od razu 10 płyt, odtwarzacz i słuchałem przez parę następnych nocy i pomyślałem sobie, że przecież my w Polsce mamy bardzo dużo tang, na których ja byłem wychowany, które sam tańczyłem, które moi rodzice tańczyli i byłoby cudownie, gdyby zrobić takie tanga w Polsce. A z tego co wiem, jednocześnie działa jakby przedstawiciel młodszego pokolenia, znacznie młodszego, którym jest Hadrian Filip Tabęcki, który jest zafascynowany tangiem od dawna i sądzę, że miałby znacznie więcej do powiedzenia niż ja na ten temat.
Nie da się popularyzować tego, co i tak jest bardzo popularne. Tango w Polsce było zawsze bardzo ważne. Mam wrażenie, że to, że akurat jest taki nawrót, trochę pomogły różne trendy w muzyce popowej, że ludzie się zwrócili z powrotem do tanga, które było jeszcze parę lat temu kojarzone głównie na przykład z Mieczysławem Fogiem.
Ja nawet myślałem w swojej naiwności w dzieciństwie i trochę i nawet znacznie dłużej, że tango to jest taniec polski. Także
tak. Także taki nawrót gdzieś tam się przez dziwne koleje rzeczy zrobił. To znaczy no, Astor Piazzolla i Gotan Project, które są zupełnie niezwiązane z muzyką klasyczną ani z polskim tangiem, gdzieś tam nawróciły wszystkich na te tory. Ja wiem, że środowisko tangowe, które działa bardzo prężnie, organizuje się coraz bardziej i jest bardzo dużo imprez tangowych, gdzie ludzie tańczą te tanga. To jest zasadnicza w ogóle jakby sprawa, która, bo do tego ten taniec służy. Prawda? Dokładnie. Tego jest coraz więcej. Wiem, że to... A mówię to z też taką lekką satysfakcją, bo jak żeśmy pierwsze takie rozmowy na temat tego programu prowadzili, to tango i Astor Piazzolla było w Polsce takim tematem nie do końca znanym właśnie. O, takie płyty trzeba było z Japonii, ze Stanów, z internetu gdzieś... Nie do końca legalnie ściągać, a w Polsce nie było śladu tego i też nie za bardzo ktoś orientował się, co to jest. Natomiast tango w Polsce jak najbardziej było znane, więc teraz była tylko kwestia, żeby to połączyć, te dwa nurty. I wybór tak, ale poszliśmy na całkowitą łatwiznę, po prostu najpiękniejsze wybraliśmy.
Właśnie, okazuje się i okazało się, że tych tang przed wojną napisano przynajmniej 2000 i pisali to różni kompozytorzy, więc dlatego one są bardzo różne, w różnym nastroju, o różnych rzeczach mówią, ale zawsze około miłości, prawda? I to jest również coś, co jest jakby ponadczasowe. Miłość, mam nadzieję, będzie trwać, póki trwać będzie ludzkość. Wobec tego myślę, że między innymi to tango jest tak popularne. Poza tym proszę łaskawie zauważyć, że że tańce jakby ostatnich dekad wyłączają kontakt tancerzy. Tancerze tańczą osobno, natomiast tango wręcz przeciwnie powoduje, że musimy z tancerką być blisko i to jest coś fantastycznego, bo jak powiedział bodaj Goethe, że człowiek czuje się lepiej, jeśli przeczyta jakiś wiersz każdego dnia, zanuci piosenkę i dotknie drugiego człowieka. I ja myślę, że być może, że również w tym leży, to jest być może filozofia stworzona przeze mnie, czy wymyślona, ale chyba nie tak, nie aż tak bardzo. I dlatego myślę, że to jest w tej dobie dzisiejszej, kiedy jesteśmy często odczłowieczeni, czy zhamburgeryzowani, czy zmagdonalizowani również w muzyce, to właśnie taki taniec jak tango jest czymś bardzo ludzkim, bo pozwala na kontakt z drugą osobą i pozwala, tak jak w przypadku tych milong, tego tańczenia, spotykać się w grupie i zajmować się właśnie tańcem, byciem ze sobą, rozmowami. Także jest to myślę, zachwycające i jednoczące ludzi ogromnie.
Państwo tak spopularyzowali tango, że rzeczywiście ten program, który dajecie w salach koncertowych, jednocześnie łączy się z płytą, która została wydana, a pan zaaranżował te polskie stare, byśmy powiedzieli, tanga. Dzisiaj młodzi ludzie, jak słyszą o Warsie Petersburskim, Szpilmanie, no może Szpilmanie dzięki filmowi to trochę więcej wiedzą, ale też pewnie niewiele, to robią duże oczy i mówią, co to za starocie w ogóle, to dzisiaj to w ogóle nie jest ciekawe. Pan się jednak zainteresował tym.
Tak myślę, że troszeczkę też jest moda na to, żeby znajdować swoje jakieś nurty. Ja wiem, w ogóle bardzo dużo jest takiego podejścia wśród młodych ludzi, przynajmniej ja tak to wiem, że tak jest, że ludzie sami szukają swoich ścieżek, że nie ma takich doktrynowo ustalonych rzeczy, że to się nam podoba. Dlatego duże wytwórnie często są zaskakiwane jakimiś sukcesami grup, które absolutnie im się wymykają spod kontroli, a wręcz były odrzucane. Nasza płyta była odrzucana przez wszystkie wytwórnie główne w Polsce i z tym bardziej z wielką satysfakcją gramy to już, nie wiem, piąty rok.
I ludzie często przychodzą po raz kolejny na te programy i pytają, kiedy następny, gdzie gracie następny program.
Jest to tak przeznaczone dla tych, którzy to sobie znajdą i bardzo, bardzo polubią, a jeżeli znajdą i już nas usłyszą, to myślę, że z nami zostaną. Będziemy sobie się spotykać na koncertach. My jesteśmy w Bydgoszczy już trzeci raz, także nie ma żartów.
Odmieniacie państwo trochę te utwory, czy to jest stały zestaw?
Teraz główna zmiana to jest taka, że spotykamy się tutaj z orkiestrą. Właśnie. Z kapelą
Bydgoscienzis, legendarną grupą. Fantastyczna orkiestra, która od wielu, wielu lat działa i jest chlubą Bydgoszczy. Także tym razem z kapelą gramy. I jest parę tang nowych, których nie ma na tej płycie, więc to jest fantastyczne. Ja bym chciał jeszcze dodać taką rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem, że ja generalnie, ponieważ jak wiemy, nasza polska rzeczywistość była wciąż brutalnie przerywana, nie mamy tej ciągłości jakby historycznej, ale chciałbym, grając polskie tanga, przypominając koncerty Moszkowskiego, Janiewicza i innych, chciałem pokazać, że my mamy tradycje generalnie w każdej dziedzinie muzyki, w rozrywkowej, tak jak w przypadku tang, w klasycznej także, tylko po prostu jakby nie mamy tego, nie jesteśmy uświadomieni co do tego, nie wiemy o tym i myślę, że to przywracanie tradycji, korzeni, tej ciągłości kulturowej jest chyba również czymś fantastycznym dla nas i odkrywaniem tego, że nie wzięliśmy się znikąd, prawda, że jak świat światem byliśmy, prawda, i tworzyliśmy, kochaliśmy się, pisaliśmy muzykę, byli tacy, co pisali, prawda, i pisali dobrą muzykę, także nie powinniśmy mieć kompleksu wobec innych narodów, które tę ciągłość miały, prawda, myśmy jej nie mieli, ale jak powiadam, ludzie, być może nasz naród przetrwał również dzięki kulturze, dzięki również kulturze muzycznej, w której działała masa ludzi fantastycznych. Jest w Warszawie, ja przepraszam, że na pozwolę sobie na taką dygresję, ale jestem pełen szacunku i hołdu i wdzięczności dla pana Andrzeja Wróbla, który wynajduje wciąż nowe utwory muzyki polskiej i robi co roku festiwale i odkrywa nawet nam, muzykom, nowe nazwiska z przeszłości. To jest po prostu fantastyczne, co on robi, bo ja mam nadzieję, że zainteresują się jakieś firmy fonograficzne, dlatego że mamy naprawdę skarbnicę wspaniałych kompozytorów, utworów, tak jak się okazało, że mamy właśnie w dziedzinie tanga niezwykłe utwory wspaniałych kompozytorów ze wspaniałą inwencją. I siłą tych polskich tang jest również to, że one są, różnią się jednak od argentyńskich, bo jednak ten wpływ słowiańszczyzny wyraźnie widać. Nie wiem, czy się zgodzisz, Hadrian, ze mną.
Ale to jest też tak, że tango argentyńskie, jakie my znamy w tym momencie, współtworzyli też Polacy, bo którzy emigrowali tam. Oprócz wielu nacji, które się w Buenos Aires spotkały, byli też Polacy i to jest
to
bardzo...
To był ten tygiel, prawda, taki narodowościowy.
To jest bardzo znana sytuacja, także to nasze tango, które zresztą w postaci petersburskiego, w ogóle osobiście petersburskiego, który tam spędził 20 lat, jest absolutnie w tym momencie usprawiedliwiony, że Polacy to potrafią robić? Nie, coś się za...
No nie, w każdym razie...
Nie, no ale mamy prawo to robić. Mamy zupełne, spokojne prawo. Tak, uprawnione.
Z tego co wiem, to zespół Tangata był niedawno w Rosji, no i tam właśnie mieli przygodę taką, że się dowiedzieli, że zdaje się o petersburskim tak było.
Tak, tak,
no.
Oni uważają, że to nie jest Jerzy, tylko Jewgeni i to jest ich kompozytor, absolutnie. Jewgeni Petersburski, tak, tak, tak. No znamy, no i usłyszałem ze trzy tanga w rosyjskich tekstach. Prawdopodobnie spadkobiercy petersburskiego nic o tym nie wiedzą, że to jest tak tam często grane. Także no, trafiliśmy na to, że absolutnie graliśmy ich repertuar. Aha, a Astor Piazzolla też jest ich, bo brał lekcję u Rachmaninowa. Absolutnie, zupełnie spokojnie. Pod tej strony patrząc, tango argentyńskie też jest polskie.
No właśnie, tak samo z Wieniawskim zresztą, który był urodzony w Lublinie, prawda, i miał, nawet widziałem, jest gdzieś tam w jakiejś książek, biografii Wieniawskiego jest jego dowód czy paszport po rosyjsku, no i naturalnie jest założycielem szkoły w Petersburgu i podejrzewam, że większość Rosjan sądzi, że to jest Rosjanin, prawda. Także musimy tych ludzi trochę wyprowadzać z błędu, prawda.
Święta? No jeszcze nie było czasu zaplanować, bo cały czas jesteśmy w drodze. Jeszcze mamy koncerty w Przemyślu. W Wielenia jest to już po świętach. No, cały czas jest droga, także jeszcze nie było czasu.
Tak, dotąd bywało, że spędzaliśmy święta razem oczywiście, no i to jest takie rodzinne święto, wiadomo, prawda? Nie, jeszcze istotnie nie mamy do końca planów sprecyzowanych, ale cudowne jest to, że Hadrian z moją córką mają fantastyczną trójkę dzieci, które są po prostu niebywałe zupełnie, jak chodzi o ich osobowości. Każde jest inne, każdy ma bardzo silną osobowość, a moja córka jest bardzo szczęśliwa w tym macierzyństwie i to jest piękne małżeństwo, piękna rodzina i ja się z tego powodu bardzo cieszę. To jest dla mnie największa nagroda, więc po prostu nawet jeśli się zdarza czasami, że nie jesteśmy razem, to jesteśmy razem, dlatego że ja ich mam ciągle w oczach. Ich fantastyczność, niezwykłość, a jednocześnie zwyczajność, bo są też żywi wszyscy, normalni psotnicy, co się zowie. Najważniejsze, że zdrowi. Także to jest, myślę, że najwspanialsze, czego również wszystkim Państwu życzę, żeby Państwo również byli szczęśliwi z powodu posiadania rodziny i takich szczęśliwych świąt wszystkim życzę bardzo serdecznie.
To jest bardzo trudne pogodzić obowiązki zawodowe w przypadku panów i w ogóle rodziny, prawda, muzycznej, artystycznej, żeby w pewnym momencie wyhamować i zastanowić się, że oj, już dzisiaj albo jutro Wigilia i trzeba wrócić na święta do domu i trzeba, słowo trzeba, może nie jest chyba tutaj lepszym słowem, ale no, przyjemnie jest być razem i przez chwilę tę karierę przerwać, ale muzyka na pewno wam towarzyszy cały czas i święta też.
To jest trochę tak, że chyba w muzyce, powiem o sobie,
jasne,
powiem sobie tak, przechowujemy trochę dzieciństwo cały czas. Właśnie wychodząc na scenę, ciesząc się z tego, co się gra, zachowując się spontanicznie, grając emocjonalnie, bez jakby kunktatorstwa, to gdzieś tutaj przechowujemy sferę, która po prostu w życiu, że tak powiem, już nie do końca się sprawdza, prawda? Znaczy, jakbyśmy się tak zachowywali na życie, to by po prostu wszyscy mówili, że jesteśmy infantylni albo wręcz zdrowo walnięci. Na scenie to jest bardzo mile widziane i to mi się na przykład najbardziej podoba, że to świeżość podejścia za każdym razem do każdego projektu, do każdego koncertu jest po prostu ożywcza ale to nie koliduje absolutnie jedno z drugim, dopóki oczywiście nie zjada całego czasu jedno drugiemu, prawda?
Tak, aczkolwiek sztuka jest generalnie, muzyka jest zaborcza, prawda, więc tutaj tak. Oczywiście ona przyciąga i ona zniewala i ona czasami nas odciąga od rodziny oczywiście. Bo tak to jest niestety, bo trzeba bardzo dużo dać z siebie, żebyście Państwo mogli mieć przyjemność słuchania i odbierania tego i zapraszania nas ponownie, prawda? I to, co powiedziałeś, myślę, że jest piękne, że każdy z nas powinien chyba zachować w sobie trochę właśnie tego dziecka, czyli ciekawość świata i tę spontaniczność, która jest chyba warunkiem w ogóle jakby powodzenia i rozwoju, ciekawość i ta świeżość na co dzień. To jest trochę dane przez naturę, trochę można to wykształcić, w każdym razie myślę, że to jest bezcenne i być może dlatego przychodzą ludzie wciąż na te tango, a nawet ci sami po parę razy. Także jest to bardzo, bardzo miłe.
To był Krzysztof Jakowicz i Tangata Quintet, no i szef muzyczny tego zespołu, jego zięć.
Hadrian Filip Tabenski. Thank you.
A teraz już spotkanie z innym młodym człowiekiem, bardzo utalentowanym, laureatem wielu konkursów, między innymi zwycięzcą 7. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w San Marino. To był wrzesień, to był rok 2016. Nazywa się Łukasz Krupiński. Jest polecany przez wielu znakomitych muzyków, a także przez wielu organizatorów życia muzycznego, między innymi przez panią Elżbietę Penderecką, prezes zarządu Stowarzyszenia imienia Ludwiga van Beethovena.
A festiwal beethovenowski trwa, to tak przy okazji przypomnijmy.
I w jego wykonaniu, to jest płyta, którą wydało wydawnictwo Dux, w jego wykonaniu na tej płycie mamy kompozycję Haydna, Chopina, Scriabina, no to może posłuchamy już do końca naszego spotkania kompozycji właśnie Fryderyka Chopina. A Łukasz Krupiński obecnie studiuje w Hanowerze. Urodził się w Warszawie w 1992 roku. Naukę gry rozpoczął na fortepianie w wieku lat 5 i przewędrował kilkanaście, kilkadziesiąt konkursów z dobrym skutkiem.